Laudetur Jezus Chrystus, tu Radio Watykańskie. W tym roku mija 400 lat obecności w Polsce zakonu szpitalnego świętego Jana Bożego. Rozpoczynamy więc cykl audycji poświęconych historii oraz charyzmatowi Bonifratrów. Dziś sięgniemy do korzeni zakonu. Przedstawimy też najnowszy numer miesięcznika List. W części informacyjnej magazynu powiemy natomiast o planowanej na wrzesień papieskiej pielgrzymce do Viterbo i Bagnoregio. A o rosnącym niepokoju w Hondurasie będzie mówił kardynał Oscar Rodriguez Maradiaga, który przestrzega przed eskalacją przemocy w tym kraju. 15 lipca wita Państwa Beata Zajączkowska. W Hondurasie narasta niepokój. Obalony w zamachu stanu prezydent Manuel Zelaya wezwał swych rodaków do powstania, które przywróciłoby mu władzę. Do popierających go Honduran apelował, by dalej manifestowali na ulicach. Takim rozwojem sytuacji coraz bardziej zaniepokojony jest Kościół. Nie wyobrażam sobie większej przemocy niż to, czego doświadczyliśmy w ostatnich dniach, powiedział w wywiadzie dla Radia Watykańskiego arcybiskup stołecznej Tegucigalpy. Kardynał Oscar Rodriguez Maradiaga stwierdził zarazem, że Kościół nie opowiada się po żadnej ze stron konfliktu politycznego, lecz szuka porozumienia na drodze dialogu.
Od dawna mówiliśmy o tym, co się u nas działo. Jednak małe kraje nie liczą się na arenie międzynarodowej. Kto by się tam martwił tym, co działo się w Hondurasie? Chciałbym podzielić się opinią jednego z Honduran, który powiedział mi: możesz mniej lub bardziej zgadzać się z przymusowym wydaleniem prezydenta Manuela Zelayi, wysłanego do Kostaryki 28 czerwca. Jednak nie możesz zanegować częstego i poważnego naruszania przez niego konstytucji, które miało miejsce w ostatnim czasie. Innymi słowy, jeśli moglibyśmy cofnąć się w czasie i uniknąć wydalenia Zelayi, które zaciążyło na wizerunku Hondurasu, nie zmieniłoby to faktu, że Manuel Zelaya nagminnie łamał zasady konstytucji, a to wyraźnie wskazuje, że powinien zostać zdjęty z urzędu. Poddanie się tu naciskom wspólnoty międzynarodowej i krótkowzrocznej wizji ekonomicznej zniszczy Honduras na dłuższą metę.
W rozmowie z Radiem Watykańskim kardynał Rodriguez Maradiaga zauważył, że ludzie wyszli na ulicę, by poprzeć decyzję rządu, jakby z nadzieją, że w polityce coś może zmienić się na lepsze.
Mimo powszechnej korupcji i łamania prawa, wydaje się, że w społeczeństwie zwycięża wola kroczenia ku lepszej przyszłości. W tym, co się dzieje, nie chodzi teraz o patrzenie w tył, ale przed siebie. Machina propagandy finansowana przez Wenezuelę ma za cel zniszczenie ludzi. Chce zniszczyć mnie. Zresztą może to uczynić, nie uda się im jednak zniszczyć prawdy. To blask prawdy, jak uczył nas Jan Paweł II, musi kierować działaniem wszystkich narodów, a nie kłamstwa, których niestety się nasłuchaliśmy.
Kardynał Rodriguez Maradiaga ujawnił, że w ciągu ostatnich dni trzykrotnie atakowano katedrę w Tegucigalpie i tamtejszy pałac arcybiskupii. W wielu kościołach nie można było sprawować mszy świętych z powodu trwających przed nimi zamieszek. Grożono też wiernym przychodzącym do stołecznych kościołów.
Liturgia wspomina dzisiaj świętego Bonaventurę z Bagnoregio. To położone na północ od Rzymu miasteczko, w którym przed blisko 8 wiekami urodził się przyszły franciszkański doktor kościoła, na początku września odwiedzi papież. Tego samego dnia uda się on też do pobliskiego Viterbo, gdzie będzie się modlił przy relikwiach świętej Róży, tercjarki franciszkańskiej. Żyła tam ona w XIII wieku.
Program wizyty przedstawił władzom miejskim Viterbo tamtejszy biskup Lorenzo Chiarinelli. Miasto to stanowi pierwszy etap jednodniowej papieskiej podróży. W Viterbo Benedykt XVI przewodniczyć będzie niedzielnej mszy transmitowanej przez włoską telewizję, a prócz grobu świętej Róży odwiedzi też sanktuarium maryjne, gdzie spotka się z zakonnicami z 12 tamtejszych klasztorów klauzurowych. Viterbo zwane jest miastem papieży, przypomniał biskup Chiarinelli. 5 z nich zostało tam wybranych, a 4 pochowanych. Gościło ono łącznie 50 następców Piotra, z czego 18 przez ponad pół roku. W średniowieczu było bowiem jedną z rezydencji biskupa Rzymu i jego dworu. Benedykt XVI zacznie swą wizytę w Witerbo właśnie od Pałacu Papieskiego.
Natomiast drugi etap planowanej na 6 września podróży Ojca Świętego stanowi Bagnoregio. Pochodzący stamtąd Bonaventura jako dziecko został uzdrowiony przez świętego Franciszka. Później wstąpił do założonego przez niego zakonu i z czasem kierował nim jako przełożony generalny. Był wybitnym filozofem i teologiem związanym z Uniwersytetem Paryskim. Przyjaźnił się ze świętym Tomaszem z Akwiną. Mianowany kardynałem i biskupem Albano, brał udział w Soborze Powszechnym w Lyonie, przyczyniając się do Unii Kościelnej z greckimi prawosławnymi. Zmarł tam jeszcze w czasie obrad soborowych. Święty Bonaventura to myśliciel bardzo dobrze znany obecnemu papieżowi. Przed pół wiekiem ksiądz Józef Ratzinger, jego teologii i historii, poświęcił swoją pracę habilitacyjną.
Z redakcji katolickich.
Posłuchaj i przeczytaj.
Z redakcji miesięcznika katolickiego List w Krakowie mówi Anna Dąbrowska. Czy Kościół jest zamknięty i boi się świata? Ojciec Jan Andrzej Kłuczowski, dominikanin, filozof religii, mówi o tym, jaki jest Kościół otwarty, jaki zamknięty, a jaki rozmyty.
Kościół zamknięty to jest Kościół apostołów, którzy zamknęli się w Wieczerniku z obawy przed Żydami. W pewnym momencie Panu Bogu to się nie spodobało, spowodował jakiś szum, jakiś ogień i jakieś mocne słowa, które spowodowały, że zarówno drzwi, jak i okna rzeczonego Wieczernika się otworzyły, a apostołowie wyszli i zaczęli nauczać. I wtedy pojawił się Kościół otwarty.
W wakacyjnym numerze listu, zatytułowanym Opowieści o świętych i grzesznikach, można przeczytać o ludziach, którzy zmienili oblicze Kościoła. Otwierali go na świat i głosili Ewangelię w trudnych warunkach. Mówi Sławomir Rusin, redaktor prowadzący wakacyjny numer listu.
O świętych i grzesznikach, czyli o ludziach tak naprawdę, a dokładnie o ludziach, którzy popychali Kościół, można tak powiedzieć, dzięki którym Kościół się odnawiał, czy też kierował swoje spojrzenie na nowe sprawy, czy jakoś inaczej podchodził do pewnych problemów. To tak naprawdę jest numer o ludziach, którzy otwierali Kościół na różne aspekty rzeczywistości, otwierali Kościół na świat.
W wakacyjnym liście historię o świętym Pawle, który zaniósł dobrą nowinę do świata pogańskiego, także tekst Sławomira Rusina o Cyrylu i Metodym. Ponadto fascynująca opowieść o Matteo Ricim, jezuicie, który dotarł z Ewangelią do Chin, oraz opowieść o Kongarze, teologu Soboru Watykańskiego II.
Święty żebraku z Grenady, nie umiem cię naśladować. Twojej miłości i siły, a chciałbym wiele dokonać.
W tym roku mija 400 lat obecności w Polsce zakonu szpitalnego świętego Jana Bożego, czyli Bonifratrów. Zakonnicy znani są powszechnie z opieki nad chorymi. Prowadzą bowiem nie tylko szpitale, ale również przychodnie, apteki, domy dla osób starszych, jadłodajnie. Wreszcie zajmują się również ziołolecznictwem. Przez najbliższe kilka tygodni w cyklu audycji Rafała Łącznego przypatrywać się będziemy historii, charyzmatowi i dzisiejszym zadaniom, jakie stoją przed bonifratrami. Podczas dzisiejszego spotkania powrócimy do źródeł zakonu, a więc do świętego Jana Bożego, założyciela bonifratrów.
Patronie Janie Boże, mężu litości i Rzymu, wyprosił Boga łaski na miłosiernych braci.
Trudno mówić o zakonie szpitalnym, nie wspominając o założycielu, świętym Janie Bożym, urodzonym 8 marca 1495 roku w Portugalii. O pierwszych latach jego życia niewiele wiadomo, przyznaje brat Krzysztof Frączak, prowincjał polskiej prowincji Bonifratrów.
W nieznanych bliżej okolicznościach, w wieku dziecięcym, niektórzy podają, że w wieku około 8 lat, znika z domu. I odnajdujemy go już później w Hiszpanii. Zajmuje się najróżniejszymi pracami, tak jak to wtedy bywało, pasa jakieś zwierzęta. I w zasadzie cały okres jego młodości chyba niczym się nie wyróżnia. Po prostu ima się wszelkich zajęć, łącznie z jakąś wojaczką, ciekawe wydarzenia z życia świętego Jana Bożego, to jest 20 stycznia 1539 roku, kiedy Jan Boży znajduje się w kościele i tam wysłuchuje kazania Jana Zawili związanego z obchodzonym świętem świętego Sebastiana. I to jest moment zwrotny. Moment zwrotny na tyle silny, że święty Jan Boży przez współczesnych zostaje uznany za obłąkanego. Jan Boży uważa, że jest wielkim grzesznikiem, że powinien odpokutować, tarza się w błocie, odziera się z szat. I w ten sposób znajduje się w szpitalu królewskim w Granadzie i tam doświadcza sposobów leczenia tamtych czasów. Był po prostu bity, polewany zimną wodą.
W szpitalu królewskim w Granadzie Jan podejmuje decyzję o założeniu własnego szpitala, w którym mógłby leczyć chorych w taki sposób, jaki uważa za stosowny.
Czy był to szpital w dzisiejszym tego słowa znaczeniu? Nie. Z pewnością nie, bo już opis tego pierwszego szpitala wskazuje, że było to miejsce, w które po trosze było przytułkiem, po trosze domem pielgrzyma, a po trosze owszem szpitalem. W tym domu znajduje miejsce dla siebie wiele osób chorych, wiele osób odrzuconych na margines życia społecznego. I to jest początek działalności świętego Jana Bożego. Jest prawdą i tak to się opisuje w historii medycyny, że święty Jan Boży wprowadził pewne unowocześnienie, które funkcjonuje do dziś. Mianowicie choremu zostało przypisane łóżko. Ściśle rzecz biorąc, w warunkach hiszpańskich materac. Każdy chory podopieczny miał swój materac, co oznacza, że nie było takich przypadków w szpitalu świętego Jana Bożego, aby wszyscy podopieczni spali na jakimś jednym olbrzymim posłaniu z siana czy słomy.
Sam przydomek Boży Janowi nadał biskup Granady, widząc jego zaangażowanie na rzecz osób chorych. Nie byłoby jednak działalności Jana bez współpracowników. Od początku potrafił gromadzić wokół siebie ludzi, którzy mu pomagali.
To, co dla nas, bonifratorów, jest szczególnie ważne w działalności świętego Jana Bożego, to to, że od początku prowadzenia swojego dzieła potrafi gromadzić wokół siebie ludzi, którzy mu pomagają. Nie tylko tych, którzy po jego śmierci założą habit, będą jego następcami, ale osoby świeckie, o których wiemy z jego listów, że pobierały wynagrodzenie. A więc to jest ten pierwowzór współczesnego współpracownika, dzisiejszego współpracownika. Jak gdyby było mało tego, święty Jan Boży wokół tej idei niesienia pomocy drugiemu człowiekowi potrafi gromadzić osoby, które przed spotkaniem ze świętym Janem Bożym były zaciekłymi wrogami. I to jest chyba ten cud, którego dokonuje święty Jan Boży.
Z czasem chorych przybywało, a szpital należało powiększyć.
Pierwszy szpital, o którym mówiłem, on już za życia świętego Jana Bożego został rozbudowany, a w zasadzie przeniesiony do innego miejsca. I może wydawać się to dzisiaj nieprawdopodobne, ale już w tym takim rozbudowanym szpitalu schronienie znajdowało ponad 200 osób. To było duże przedsięwzięcie. Natomiast inne dodatkowe dzieła, szpitale za życia świętego Jana Bożego nie powstały. To jego pierwsi współpracownicy, to oni już tworzą pierwsze szpitale, ale dzieje się to już po śmierci świętego Jana Bożego.
Janowi nie było dane zobaczyć, jak rozwija się jego dzieło.
Jest rok 1550, jest styczeń, święty Jan Boży, wracając z kwesty w pobliżu Granady, próbując zbierać drwa na ogrzanie szpitala, widzi, jak w pobliskiej rzece młody chłopiec się topi. Święty Jan Boży rusza mu na ratunek. Tak się historia potoczyła. Dziecko, chłopiec utonął, natomiast święty Jan Boży nabawił się bardzo poważnego przeziębienia, które w konsekwencji doprowadziło do jego śmierci.
Warto zwrócić uwagę, że za życia Jana Bożego nie powstała formalna wspólnota zakonna.
już za życia świętego Jana Bożego byli współpracownicy i ci, którzy podzielali sposób życia świętego Jana Bożego. I na razie jest to bardzo określony ruch. Ruch, który ma miejsce w Granadzie, ruch określonej grupy ludzi. Ludzi, którzy się wyróżniają, bo dodatkową rzeczą, która pochodzi od biskupa, tak jak mówiliśmy sobie o tym przydomku Bożym, tak bardzo podobną genezę ma nasz habit. Mianowicie w czasach świętego Jana Bożego, jak i dzisiaj, było wielu naciągaczy, którzy zbierali pieniądze pod najróżniejszymi pozorami, pod najróżniejszymi pretekstami. Trudno było odróżnić, która z osób zbierających zbiera na dobry, szczytny cel, a która po prostu naciąga. I biskup wpadł na pomysł, aby święty Jan Boży i ci, którzy, można by powiedzieć, stają się jego współbraćmi, nosili tunikę. Tunikę, która jest przepasana pasem. Tak mieli się wyróżniać. Tak się zaczyna ta działalność. Natomiast w sposób formalny to jest 1630 rok. Urban VIII ogłasza błogosławionym świętego Jana Bożego. Później Innocenty XII ogłasza go świętym.
Jeszcze przed beatyfikacją i kanonizacją Jana w roku 1572 papież Pius V zatwierdził zgromadzenie założone przez świętego Jana Bożego jako nowy zakon, nadając mu nazwę Braci Miłosierdzia i regułę świętego Augustyna z obowiązkiem składania oprócz trzech zwykłych, czwartego ślubu zakonnego, to jest ślubu służenia chorym.
Ten ślub nas wyróżnia. Ten ślub nakłada na nas bardzo szczególne obowiązki, ale może trzeba na niego troszeczkę inaczej popatrzeć, bo dzisiaj podejmujemy najróżniejszą działalność. I tak jak rozmawiam ze swoimi współbraćmi, to dla nas ten ślub znaczy dokładnie tyle, co zobowiązanie do miłości drugiego człowieka. Miłości, która nie cofnie się przed chorobą tego człowieka, nawet chorobą psychiczną, miłości, która pozwoli nam być przy człowieku do samego końca. Tak dzisiaj trzeba ten ślub odczytywać. Na przestrzeni historii mówiło się o ślubie szpitalnictwa, co by mogło przynajmniej w polskim tego słowa znaczeniu ten ślub zawężać. Szpitalnictwo dla nas znaczy tyle, co szpital, co posługa szpitalna. Natomiast w oryginale, w hiszpańskim, szpitalnictwo znaczy więcej. Szpitalnictwo znaczy otwartość, otwartość serca, gościnność i również posługę, czy przede wszystkim posługę względem osoby potrzebującej.
Jest jeszcze jedna specyfika zakonu szpitalnego świętego Jana Bożego. Większość jego członków to bracia zakonni.
Około 90% czy 80-kilku% zakonu to są bracia. Tak to było w zasadzie, nie powiem od początku, od Jana Bożego, ale w zasadzie już ci nasi współbracia, którzy są zaraz po świętym Janie Bożym, tak to układają, tak o tym mówią, że naszym zadaniem jest posługa człowiekowi choremu. I tu jest miejsce przede wszystkim dla braci. Chociaż już w tych pierwszych wspólnotach są bracia, którzy przyjmują święcenia kapłańskie dla posługi w ośrodkach przez nas prowadzonych. Nasze dokumenty mówią jasno, że w ośrodku, w domu zakonnym powinniśmy mieć własnego jednego lub dwóch współbraci kapłanów.
W zaledwie 34 lata po oficjalnym zatwierdzeniu zakonu szpitalnego świętego Jana Bożego, bonifratrzy w roku 1609 przybyli do Polski, a to za sprawą przeora wiedeńskiego konwentu nadwornego lekarza cesarza Ferdynanda II, brata Gabriela, ale o tym już podczas następnego spotkania z bonifratrami.
Za tydzień powiemy m.in. o okolicznościach przybycia bonifratrów do Polski. A dziś to już wszystko. Dziękuję Państwu za uwagę i do usłyszenia. Tu Radio Watykańskie. Laudetur Jezus Chrystus.